Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Przenieśmy się do 1965 roku.
Przy nabrzeżu trawler rybacki Skawa. Na pokładzie kapitan Edmund Megger, znany łowca ryb. Nie przeczuwa, że za chwilę sam wpadnie w mikrofonową sieć.
Wie pan, kapitanie, z czego są znani dziennikarze? Sprytności! No nie tylko z tego. Z tego mi się wydaje, wie pan, że wiercą czasem dziurę w brzuchu. I to na różne sposoby. Jednym z nich jest tak zwany wywiad włoski.
Co to takiego, panie redaktorze?
No wie pan, taki pytaniowy groch z kapustą. Jest pan gotowy?
O, rybacy, panie redaktorze, zawsze są gotowi.
No to zaczynamy. Czy zdaniem pana rybacy są przesądni?
Ja nie wierzę osobiście w żadne przesądy. Dla przykładu podaję, w ubiegłym roku, prawda, był piątek i 13, żeśmy wypłynęli, no i za 20 dni z pełną ładownią w kraju, czyli że nie wierzę absolutnie w żadnekolwiek przesądy.
Panie kapitanie, czy wierzy pan w rybacki nos?
Wierzę.
Czy rybacy gustują w potrawach z ryb czy z mięsa?
Jeśli chodzi o mnie, łowię rybę i lubię rybę.
Jak zdaniem pana rybak czuje się na lądzie?
Jak rybak się czuje na lądzie?
Tak.
Jak ryba na lądzie.
Czyli?
Źle.
Rybackie hobby?
No, panie redaktorze, jeżeli chodzi o rybackie hobby, prosta sprawa, dobre konto w PKO.
Co pana bardziej denerwuje? To znaczy w ogóle, co bardziej denerwuje rybaka? Sztorm czy mgła?
O, ani jedno, ani drugie. Brak ryby.
I ostatnie pytanie. Jaka byłaby pana pierwsza decyzja, panie kapitanie, gdyby pan został nagle, niespodziewanie, naczelnym dyrektorem Gryfa?
Gdybym taką stanowisko miał przyjąć, to z miejsca zwolniłbym się. Wolę być prostym rybakiem.
Zamykamy szczeciński almanach morski, który piórem i mikrofonem wypełnił dla Was Alfred Sobecki.
Almanach może i zamykamy, ale jednocześnie otwieramy...
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Nie wiem, czy pani redaktor wie, że była specjalna audycja w Radiu Szczecin.
Aż oczywiście,
a to
wiem.
Niech pani mówi, to teraz my zadajemy pytanie. Co pani na ten temat wie, pani redaktor?
Było kilka takich...
Ale mnie chodzi o te najwcześniejsze.
Ale jeśli chodzi o tę najwcześniejszą, to był...
Almanach morski.
Ale również ta audycja.
Z mórz i portów.
Serwis rybacki.
Mhm.
Prognoza pogody dla rybaków zresztą.
Na zalew i
Zatokę Pomorską.
Podajemy serwis rybacki. Sytuacja baryczna. Bardzo rozległy niszcz znad Europy Północnej przemieszcza się na północny wschód. Prognoza pogody dla południowego Bałtyku na 12 godzin. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem.
Prawdę mówiąc, to i ja się załapałam na czytanie tego w tych swoich najwcześniejszych momentach w radiu. I wówczas to było dwa razy tylko w ciągu dnia, o ile pamiętam, 6:28 i 58 minut po północy. I było to odczytywane u nas oraz w programie pierwszym Polskiego Radia, więc się wchodziło do programu pierwszego Polskiego Radia i można było usłyszeć na przykład pana Sznuka, co tam w Szczecinie Marcinie, pani Agato, i co słychać?
Takim
pięknym, głębokim głosem.
Co od razu wszystkie kobiety stawiało na baczność.
I to jest dygresja, ale pamiętam to do dziś, że koledzy Ryszard Brodziński, wówczas pracujący u nas, obecnie w programie pierwszym Polskiego Radia, dziennikarz sportowy Cezary Guriew w Radiu Szczecin wiele lat temu prowadzili taką audycję Jak minął dzień. I akurat Szczecin, zresztą cała Polska żyła jakimś meczem, wiem, że to był rangi międzynarodowej, i Cezary zapytał: Agato, czy mogę wykorzystać fragment twojej prognozy pogody dla rybaków, czytanej przez ciebie? Bo to się oczywiście rejestrowało. Ja mówię, proszę bardzo, nie wiedziałam w ogóle w jakim celu. No i słyszę potem z anteny: jaki będzie wynik meczu? Typuje Agata Rokicka, a ja tak: 2-3, w porywach do 4.
Egzamin to chodziło była siła, o skalę
tak, siła
Buforta,
wiatru, tak,
siła
to
wiatru
była siła
lub stan
wiatru,
morza, bo a, to są
tak,
te,
być
te
może.
Dwa elementy.
Już nie
tej
pamiętam,
prognozy.
Być może ale, chodziło o morze.
Ale pani Agato, uznajemy, że pani egzamin z historii radia zdała połowicznie. Kapitalna audycja wtedy w latach 50. na początku, podawano przodowników połowów codziennie. Codziennie był raport na antenie Radia Polskiego, kto, ile i jakiej ryby złowił.
Szalenie dla mnie interesująca rzecz to jest reportaż Aliny Głowackiej i Alicji Maciejowskiej. Tytuł: Nadzieja, rzecz o mrzeżyńskich rybaczkach. Mhm. Z 1968 roku.
Czyli jednak będą kobiety w audycji i bardzo dobrze.
To jest audycja poświęcona kobietom, które straciły swoich mężów. Właściwie cała miejscowość wyległa na plażę, żeby patrzeć w morze i próbować chociaż dobrą myślą wspomóc tych, którzy usiłowali wrócić z morza i zginęli na ich oczach. Potworna tragedia. Jak się tego słucha, to człowiek sobie myśli, przecież o takich sytuacjach, o takich sprawach to się zwykle opowiadało w kontekście wrogi kapitalizm, wyzysk człowieka przez człowieka, nastawienie na zysk, niemyślenie o ludziach. A tu chodziło o to, że po prostu ci ludzie wiedzieli, wypływając w morze.
Tak jak górnik ryzykuje jadąc pod ziemię, tak oni
dokładnie
ryzykują.
Dokładnie, że oni ryzykują dlatego, że kuter jest niesprawny, ale naciski były na to, żeby jednak nie teraz, kiedyś, teraz nie ma pieniędzy, są ważniejsze sprawy, i oni tak wypływali, aż w końcu wypłynęli tylko w jedną stronę. Także powalająca audycja, nieprawdopodobna, mimo upływu lat, ona dalej robi wrażenie, przynajmniej na mnie, i ona reprezentowała naszą radiofonię, polską radiofonię w konkursie Pri Italia w tamtym czasie. To było bardzo duże już w ogóle samo to, że została tam nominowana, bo to jest taki radiowy Oscar. Tak o tym mówimy. I co prawda nie dostała tej nagrody, no ale tak jak mówię, mimo upływu lat jest to...
Wrażenie robi.
Rybak faktycznie prawda, że sam sobie decyduje. Ale jak się czuje oczywiście, że silnikowi tam nic nie jest, to stara się oczywiście sam to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że na koszty by się nie narażyć. To są koszty, które właściwie może być niepotrzebne, dajmy na to zalarmować jakiegoś ratownictwa, a tymczasem ratownictwo przyjeżdża, a ja już jego mam uruchomiona. To już jakoś to nie wypada w ten czas. Każdy czuje się, że może to zrobić, bo on mniej więcej, jak on reparuje, to wie, co mu jest. Jak kierowca jedzie drogą, bo tam przypona nawaliła, dajmy na to. On ma zapasowo. On stanie sobie godzinkę, pół godzinki reparuje. To też nie prosisz, by ją ktoś ciągnął, bo ma tam, dajmy na to, 30-40 kilometrów. To też koszt. Tak samo to robi. Gdyby my właściwie ratownictwo wolali się, przypuśćmy, za każde nawalenie, dajmy na to, zapowietrzenie, dajmy na to, pompki, czy tam oczywiście przewodu paliwowego, no to by co już to musiałoby się stać, i którzy musieliby właściwie wolać się, ale to tak nie jest właśnie. No i tak nie udało się.
Taki wypadek, no to naprawdę, no ja nie mogę na te dzieci patrzeć, które zostały sierotami.
Córkę ze szkoły zabrałem, bo tu trochę pójdzie w lato, zarobi, a później może na jakiś kurs i pójdzie, albo jakąś robotę dostała. No chłopcu chcę na razie, żeby już te szkoły. Jeden chodzi najmłodszy 3 do 5 klasy. Rysiu chodzi teraz do 8, a ten drugi chodzi do 6.
Chodził po plaży, szukał przez cały czas. Mokry do domu przychodził dzieciak. Ale ojca nie znalazł.
Wszędzie tak, jest wszędzie śmierć. Czy na wodzie, czy to tak, czy tak, to wszędzie ludzie giną, nie? Każdy ma swoje życie przeznaczone, ale jak Bóg broni na wodzie zginąć? Jak umrze w domu, to w domu. Choruje, to wiemy, że umrze. A tak na wodzie, o zdrowy wyjedzie i go nie ma. No przeżyj pani teraz w tej chwili. Toż to Pan Bóg broni takie umarcie człowieka.
Jeśli poszliśmy w radiowe wątki, jeśli chodzi o rybactwo, to ja bym chciała wspomnieć Lechosława Goździka.
A tak, tak.
Lechosław Goździk, przywódca strajków w 56 roku na Żeraniu, niezwykle ciekawa postać. Człowiek, który wiele zdziałał, ale też no, chyba był za dużym idealistą i myślał, że się uda jakoś
zreformować socjalizm. Bo on biedny myślał, że się da zreformować socjalizm i sobie jeszcze na lidera reformy socjalizmu wybrał towarzysza Gomułkę.
No właśnie. No ale tak czy owak sparzył się mocno, tą warszawką zniechęcił i wybrał się, jak legenda mówi, na dworzec i poprosił panią o bilet najdalej na świecie. No i
najdalej
pani mu dała
jakoś takie bilet
do Świnoujścia. I on rzeczywiście do tego Świnoujścia trafił i tam łowił ryby.
Ale wrócę na chwilę do tego października 56 roku, bo to był człowiek niezmiernie zasłużony jeszcze z tego powodu, że on nad tym milionowym tłumem, jak wtedy mówiono, który mógł zrobić wszystko, który wtedy mógł zrobić wszystko, mógł ruszyć na koszary sowieckie w Warszawie, chociażby mógł ruszyć na ambasadę sowiecką w Warszawie, tak doskonale zapanował.
Także że nad tłumem studentów, bo tak, powiedzmy, że
tak,
on
tak,
też
bo on tam przemawiał, potrafił do tego, tak doskonale zapanował, że zniwelował potrzebę zemsty na Sowietach, a wszczepił ten wielki tłum nadzieję na to, że to wszystko może być inaczej wyglądać. Tak. I to była jego ogromna rola, że no, nie będę tutaj próbował prowadzić kontrfaktycznej historii, ale to między innymi on był tym człowiekiem, który nie doprowadził do drugiego Budapesztu, też modne słowo ostatnio, w Warszawie. I to mu należy pamiętać, w związku z tym ma pani rację, to była postać dużego formatu, wielkiego formatu.
Ale nie wiedziałem, że trafił do Świnoujścia.
Tak, trafił do Świnoujścia i nauczył się od zera, no bo gdzie tam Żerań, a gdzie Świnoujście tego fachu. Andrzej Androchowicz z nim nagrał reportaż, zachował się w naszym radiowym archiwum. Tytuł znamienny: Szyper Kutra Świ 46. To audycja z 1981 roku. Było to już po tym, jak Goździka w tym Świnoujściu znalazła Hanna Kral, bo to jej trzeba przyznać palmę pierwszeństwa. Ona po prostu chciała wiedzieć, gdzie on się skrył. Chciała dowiedzieć się konkretnie, co on, ten przywódca robotników z 56 roku, myśli o Lechu Wałęsie. I szukała go i znalazła.
Analog.
Tak, także ja mówię o tym poziomie ogólnopolskim.
Tak, bo taki był ruch, który nazywał się Struktury Poziome. Myśmy mieli kontakty między innymi z ostatnim redaktorem naczelnym Po Prostu. Było takie pismo reformatorskie, które blisko współpracowało też między innymi z Goździkiem. Jak on przyjechał do nas tutaj do Szczecina, to zaprosiliśmy wtedy również pana Lechosława Goździka i on, nauczony, że tak powiem, tym swoim doświadczeniem życiowym, no kiwał lekko z politowaniem głową, że to jest chłop.
Już nie był idealistą.
Nie był idealistą. Doświadczony, ale bardzo urokliwy człowiek i z taką naturalną charyzmą?
Inteligencją, bo przecież to był robotnik, jednak nie był robotnik grzewania. On nie miał formalnego wykształcenia, ale z nieprawdopodobną wiedzą i w ogóle urokliwie, bo ja go takim zapamiętałem właśnie z tamtego jedynego zresztą spotkania w 1981 roku.
Zainteresowanych tą postacią i tym, co się wydarzyło w życiu Lechosława Goździka tutaj w Świnoujściu, na naszych terenach, zapraszam do lektury Wyspy odzyskane, Wolin i Nieznany archipelag. I jeden z rozdziałów jest poświęcony właśnie tej postaci. Bardzo mi się podoba to, że Piotr Oleksy, owszem, wspomina oczywiście o Lechosławie Goździku jako przywódcy strajku, działaczu i tak dalej, ale jego interesuje właśnie to, jakim był w tym Świnoujściu, jak się odnalazł, że być może to było to życie, które wybrał świadomie i które mu odpowiadało. I dociera...
był dobrze prosperującym przedsiębiorcą.
Otóż
powiem.
To. I dociera do jego kolegów, rybaków, którzy z nim pływali, z którymi rzuca zresztą tu nawiązanie do tej certy, wyzwanie cercie, bo miał zupełnie inną wizję pływania, taką, można powiedzieć, nowoczesną. I oni o nim opowiadają i okazuje się, że tamta przeszłość po prostu była daleka.
Rozdział zamknięty.
Rozdział zamknięty. Natomiast to, co zrobił i czym się chyba szczycił najbardziej, to właśnie to, co zrobił w Świnoujściu dla rybołówstwa.
No, u niego ta zrewoltowana warszawka w 1981 roku się upomniała, zwłaszcza ten nurt związkowy, który wywodził się z KOR-u. Rozmawiałem z nim na ten temat. Chciano go tam jako symbol tego października ciągnąć, żeby stworzyć taką jakby kontynuację tego oporu, że to się nie zrodziło znikąd w 80 roku. Wyraził dezinteres tego typu rzeczami. Zakochany w Świnoujściu, taki typowy patriota lokalny, co w nim sobie też bardzo ceniłem.
Proszę pana, ja mam taką prośbę. Mógłby mi pan podać, tak, jaka jest w tej chwili siła wiatru, bo nas to interesuje.
Morze Bałtyckie. Jest połowa października 1981 roku. Pochmurny dzień. Ostatnia prognoza zapowiadała sztorm. Kuter rybacki Świ-46 z pustą ładownią wraca z łowiska do portu. Za kołem sterowym szyper Lechosław Goździk. To ten Goździk, którego nazwisko w październiku 1956 roku nie schodziło z łamów prasy krajowej.
Muszę dobić teraz. Mirek, może tu przełóż tą cumę, nie? Tak to za długo. Dasz radę ją wybrać? Poczekaj, ja ci się złożę trochę.
No i co? No, co? To teraz rzeczywiście stoimy. To już jest zupełna cisza. W 56 roku był pan jednym z liderów robotników Warszawy, który występował publicznie za odnową, za demokratyzacją kraju. Wszyscy już w tej chwili wiedzą, pan przez wiele lat był osobą właściwie nieznaną. To znaczy, wszyscy zapomnieli. Pan sam zresztą się nie ujawniał. Dlaczego?
Dlaczego zapomnieli, czy...
Nie, dlaczego pan się nie ujawniał?
Postanowiłem zająć się rybołówstwem. Nie wiem, czy to pana zadowoli taka odpowiedź.
Tak mówiliśmy, pozostając jakby w kontrze do ośrodka gdyńsko-gdańskiego, jeżeli chodzi o...
To pan też w kontrze? Myślałem,
no nie,
że tylko ja.
Spędziłem w Trójmieście bardzo wiele lat.
No, tak, tak,
i
tak,
to
tak.
Jest drugie miejsce po Szczecinie, które bardzo lubię, więc nie będę w takiej kontrze. Ja chciałem powiedzieć inaczej.
On otrzymywał tyle benefitów, że musi teraz, nie?
To nawet nie o benefity chodzi. To jest taki okres mojego życia, kiedy jeszcze byłem piękny, młody. Przyszłość wydawało mi się, ta zawodowa, chirurgiczna jest przede mną. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to jest choroba. Także zawsze będzie się wspominało taki okres w życiu pozytywnie.
Skwer Kościuszki i ładne dziewczyny na nim siedzące.
Wtedy Ja chyba za bardzo chciałem osiągnąć jakąś doskonałość zawodową, co nie jest dobre. Teraz oceniam, że przegiąłem. Wtedy nie należało aż tak głęboko wchodzić w doskonalenie sztuki chirurgicznej, bo straciłem pewnie wiele innych spraw, tak zwanych uroków życia. Wróćmy jednak tutaj do naszego terenu. W pewnym momencie ta dominacja trójmiejskich sił, a głównie firmy Dalmor, się skończyła i zaczęły powstawać też PPD i UR-y.
O Jezus, ale nie, pan rzucił terminy. No,
przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich.
Tak jest. Takie przedsiębiorstwa, dwa powstały tutaj na naszym terenie. Jedno w Świnoujściu, ono było wcześniej. Tylko, że tak w latach 47, tak do 53-54 roku, to oni w zasadzie łowili tylko, nie zajmowali się połowami dalekomorskimi. Dopiero po 54 roku zaczęto sięgać po dalsze łowiska i szczecińskie przedsiębiorstwo Gryf było późniejsze, w 57 roku powstało. Ja jednak wróciłbym do związków z tym Trójmiastem. Czy Dalmor tak do końca oddał pole tutaj na tym terenie? Może i oddał pole, ale również przekazał szczecińskim i świnoujskim przedsiębiorstwom, tym dwóm, statki. Statki łowcze, które no niestety to były takie lugro-trawlery. Tak, bo to kiedyś dawniej były tylko lugry i trawlery. Również w przemyśle stoczni.
A te lugry to?
Lugry i trawlery to były jednostki przystosowane do pewnego rodzaju połowu. Ja nie będę wchodził w niuanse budowy sieci, czy ją wybiera się z burty, czy z rufy, jak ona się rozwija w wodzie. Nie, nie, nie. Ja
przygotowany prawie do zajęć fachowiec, pod no jak zawsze, prymus.
Pół roku spędziłem na statku badawczym Morskiego Instytutu Rybackiego. Co można robić przez pół roku, ile można grać w brydża. No owszem, zajmować się pacjentami też, ale to byli głównie zdrowi ludzie. Choć muszę powiedzieć, że te książeczki zdrowia, które oni tam wnieśli na pokład, które zaświadczały o idealnym ich stanie zdrowia, to niestety było tam sporo nieprawdy i trzeba było ratować ich nieraz, łącznie z rwaniem zgorzelinowych zębów. No ale takie drobiazgi to chirurdzy wojskowi mieli.
Dodatek mały dewizowy.
Ach, ten dodatek dewizowy panu boli.
No bo jak sobie przypomnę, że do Baltony nigdy nie mogłem wejść, to zawsze mnie boli.
Na uniwersytecie nie dawali. Ale wróćmy do tych jednostek. Była to nieudana seria statków, właściwie dwie, bo to były lugro-trawlery B11 i B17. Nazwy tych jednostek to były nazwy gatunków ptaków, stąd seria nazywała się ptaszkami. I te nieszczęsne ptaszki, mówię celowo nieszczęsne, już na etapie budowy i projektowania, no niestety były skonstruowane źle. Planowano je na Bałtyk, na inne warunki. Życie spowodowało, że zaczęto je tu ze Szczecina wysyłać na Morze Północne. Nieduże jednostki, które nie miały nie tylko samodzielności morskiej, żeby wypłynąć tak daleko od portu, to one jeszcze miały w konstrukcji kilka błędów, które powodowały brak stabilności tego statku przy złym, wysokim stanie morza. To, co pani Agata mówiła, stan morza 2 do 4.
Porywali do 5.
5, to czy stan morza, czy siła wiatru, oba w skali Beauforta mierzone, dla tych statków zaczynało być zagrożeniem istnienia. I nie mówię tego nadaremnie, bo już z tej bardzo licznej, liczącej kilkadziesiąt sztuk floty, 4 z tych jednostek zatonęły w morzu. 5 gawron zatonął w porcie, ale to też była tam, no mniejsza o szczegóły. Najtragiczniejszy był pierwszy wypadek, pierwsza strata, MT Czubatka. 10 maja 55 roku zginęło 14 członków załogi. Znalazłem w starej gazecie nekrolog, nie pamiętam w tej chwili tych 14 nazwisk, ale mnie zaszokowało co innego. Podpis pod nekrologiem. I ta kolejność jest istotna. Kondolencje rodzinom składa Komitet Zakładowy PZPR, Zarząd Zakładowy ZMP, i dopiero na samym końcu dyrekcja. No tu wyjaśnijmy, dyrekcja PPDUR Odra, bo to był stateczek ze Świnoujścia. A co ci ludzie z tych komitetów zakładowych i z dyrekcji robili przed tym wypadkiem. Już była sporządzona przez ekspertów opinia, że te statki nie nadają się do wysyłania na Morze Północne. To generowało ogromne koszty, bo te statki musiały być asekurowane przez statki bazy, na które przekazywano rybę, z tych statków pobierano paliwo, lód do ochrony tej ryby świeżo złowionej. Tam był szpital również dla chorujących czy ulegających wypadkom marynarzy, tych rybaków. I wreszcie, czego jeszcze nie zrobiono? Nie wyszkolono tych ludzi. Tak się mówi popularnie, że brano z łapanki. Nie, zachęcano tych ludzi pieniędzmi. I szli ludzie, którzy z zielonego pojęcia nie mieli o morzu, o pływaniu, a już na pewno nie o obsłudze tak trudnego stateczku, który już na etapie projektowania, a potem konstruowania w samej stoczni i przekonstruowywania, bo tam zamontowano dodatkowe elementy, które nie były obliczone na samym początku w stateczność. I to powodowało, że te stateczki się przewracały przy większej fali.
Czy ja się mylę, czy nie? Czy tutaj też prasa, mówiąc brzydko, pomogła w ukrywaniu prawdziwej przyczyny?
Przyczyna zatonięcia Czubatki podana w kilku polskich mediach była, że statek zderzył się z miną, która dryfowała od czasów II wojny światowej. No to był 55 rok, 10 lat po wojnie. Takie rzeczy rzeczywiście się zdarzały, takie miny były, ale to nie była prawda. To nie był jedyny wypadek. 4 października 1956 roku trawler Cyranka zatonął. Zginęło wtedy 12 ludzi. 26 lipca 1963 roku trawler Mazurek. Mazurek to też jest taki wróbelek, więc to też jest ptaszek. Wtedy udało się uratować część załogi większą, natomiast 6 osób zginęło. I w 1965 roku w listopadzie trawler Głuszec. Na szczęście wtedy nikt nie zginął. W pobliżu była inna jednostka polska, która uratowała tych ludzi. Może jeszcze dodam jedno, bo tak mówimy MT Cyranka, MT Mazurek, MT Głuszec. MT, co to znaczy? Motorowy trawler. No bo były i parowe we flocie były i wtedy to M było zastępowane literką S. Tak jak MS, to wszyscy wiedzą, MS Batory, że motor ship, statek motorowy. Albo tak jak profesor Bogucki z Miru, RV, co oznaczało z angielska, tłumacząc, statek badawczy, jednostka badawcza na morzu.
Przy tej okazji może warto wspomnieć, bo takim popularyzatorem historii Szczecina, także w kontekście morskim, jest Roman Czejarek, który w Szczecinie się urodził, zresztą jest ambasadorem Szczecina, dziennikarz, który pracuje w Warszawie w programie pierwszym Polskiego Radia, ale napisał między innymi, całkiem niedawno ukazała się ta książka, Sekrety polskiej floty. Historia tych ptaszków została tam również opisana. Jest tam zresztą o wiele więcej tych szczecińskich wątków.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.